rzeczy wyrzucone. Czasem przeszłość próbuje o sobie przypomnieć pod postacią materialnych resztek, które nieoczekiwanie objawiają się na zapomnianych strychach, w śmietniskach i gruzach. Ulica Karnstrasse była wytyczona w okolicach twierdzy Wisłoujścia i istniała do 1945 roku. Do czasów współczesnych jedynym śladem po jej obecności jest ta emaliowana tablica. Kąpiele na tej szerokiej plaży odznaczają się rzadką czystością i świeżością wody morskiej, z zupełną wolnością od kamieni, głosił prospekt reklamowy kąpieliska Hojbude z 1929 roku. Nowoczesna i przestronna hala plażowa oferowała noclegi i zachęcała kuracjusze restauracją z widokiem na morze. Po Strandhalle Hojbude zostały kamienne schodki, prowadzące dziś na plażę na stogach. Zniknęła hala, podobnie jak elegancka przedwojenna tradycja oznaczania zastawy dla gości firmowym logotypem, takim jak na tym porcelanowym dzbanku z utrąconym dzióbkiem. Miły uśmiech każdy ma, kto o zęby swoje dba. Pierwsze masowo produkowane szczotki do zębów, czyli dopiero w 1885 roku, robiono z kości i futra niedźwiedzia. Jednak dosyć szybko zastąpiono te materiały tańszymi. Celuloidem opatentowanym w 1870 roku przez braci Hiatów i włosiem pozyskiwanym ze zwierząt gospodarczych. Były to zatem szczoteczki nie tylko mało wegańskie, ale także niezbyt higieniczne. Pierwsza szczoteczka z syntetycznym włosiem pojawia się dopiero w lutym 1938 roku, ale nowinka wchodzi w uzus dopiero po wojnie, podobnie zresztą jak samo mycie zębów. Sfatygowane szczoteczki do zębów wypełniają podziemne śmietniki Gdańska i jego okolicznych lasów, gdzie ukrywali się żołnierze, a potem cywile, próbujący uciec przed śmiercią. Wykonane są z celuloidu, który pachnie kamforą, gdy go podpalić. Większość z nich zatem jest już tylko bezkształtnym powidokiem pierwotnego przeznaczenia po spotkaniu z ogniem, który trawił to miasto w 1945 roku. Gdzieniegdzie majaczą jeszcze resztki włosia, za które służyła świńska szczecina. Kryjący puder marki Leichner przeleżał w piasku nadmorskich lasów kilkadziesiąt lat, nim został przypadkowo znaleziony na powierzchni reliktu ziemianki w Sobieszewie. Któraś z gdańszczanek musiała go zgubić podczas ucieczki w 1945 roku. Jego poręczne bakelitowe opakowanie w stylu Art Deco idealnie mieści się nawet w najdrobniejszej dłoni. Kiedyś zapewne tłustawa i gęsta konsystencja kremu po latach wyschła na jedwabny w dotyku kamień. Majaczy cień odległego zapachu, prawie niewyczuwalny. Jeśli poskrobać zastygłą skorupę, okaże się, że puder wciąż oferuje kryjące, porcelanowe i całkowicie matowe wykończenie. Jedynie małą lusterką umieszczone po wewnętrznej stronie pokrywki nic już nie odbija. Nikt nie powinien głodować ani marznąć. Tak brzmiał oficjalny slogan Winterhilfswerk, organizacji założonej przez III Rzeszę w 1933 roku, której zadaniem było zapewnienie żywności, węgla, ubrań i opieki medycznej najuboższym obywatelom niemieckim. Przez kolejne 12 lat młodzież zrzeszona w Hitlerjugend, kobiety, żołnierze i przedstawiciele władzy co miesiąc od października do marca wychodzili na ulicę z charakterystyczną czerwoną puszką, prosząc o datki. W zamian za kilka fenigów darczyńca otrzymywał drobną pamiątkę. Wiele z tych pamiątek pochłonęły gruzy miast, a te, które ocalały, zostały sprowadzone na margines pamięci. Przez swój kontekst polityczny dzieło pomocy zimowej zniknęło na zawsze. Na długie dekady WHW zyskały status jedynie bezwartościowych, propagandowych śmieci. Czasem jednak pojawiają się anonimowo na strychach, w zakamarkach starych szuflad albo w puszkach z przyborami do szycia. Każde większe miasto na obszarze wpływów niemieckich miało specjalne oznaczone puszki kwestarskie. Dotyczyło to również Gdańska, choć przedstawiona puszka dużo dłużej niż celom charytatywnym służyła komuś jako pojemnik na gwoździe. Dopiero po usunięciu warstw farby olejnej ujawnił się wytłuczony w blasze napis Gau Danzig, Westpreußen i zarazem jej pierwotne przeznaczenie. Listopada 1937 roku w Gdańsku rozpoczęła się pierwsza w tym miesiącu zbiórka pieniędzy na rzecz najuboższych obywateli. Tym razem przygotowano nie lada gratkę dla małych kolekcjonerów WHW. To limitowana seria 5 broszek przedstawiająca mewy. Jedna z tych porcelanowych broszek Została znaleziona wiele lat temu na terenie bastionów Gdańska podczas wiosennych ulew, gdy woda wypłukuje z ziemi resztki nieistniejącego już miasta. Któregoś mroźnego dnia stycznia 1843 roku niejaki Seba Smith napisał wiersz Young Charlotte, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Otóż pewna młoda dama wybierała się otwartymi saniami na bal noworoczny. Miała na sobie szalenie modną, jedwabną, lecz niestety przewiewną suknię, której za nic nie chciała okryć pledem, mimo próśb zatroskanych rodziców. Jechała wszak z kawalerem, którego chciała olśnić strojem i dekoltem. Mróz był siarczysty, a sanie pędziły po śniegu. Piękna Charlotte na bal nie dojechała, bo zamarzła na śmierć. Wiersz bardzo szybko został przekształcony w folkową balladę z morałem i zyskał ogromną popularność na wiele dekad. W tym samym czasie w Niemczech zaczęto produkować Badepuppen, czyli lalki kąpielowe. Miały postać stojącą, uformowaną z jednego kawałka biskwitu lub porcelany, puste w środku i nieszkliwione z tyłu, tak, by mogły pięknie dryfować na wodzie i dotrzymywać towarzystwa dzieciom w kąpieli. Wytwarzane były w wielkościach od 2 do 40 cm, a ich cena była stosunkowo niska. Te najmniejsze kosztowały przysłowiowego centa. Sprzyjało to nie tylko dziecięcym zachciankom, ale też intensywnemu eksportowi do USA. Dzięki swojej zamrożonej w bezruchu postaci szybko zyskały przydomek Frozen Charlotte w nawiązaniu do historii nieszczęsnej dziewczyny. Konkurencja pęka. Tak w latach 30. firma From Acts reklamowała swój sztandarowy wyrób, czyli prezerwatywy lateksowe. Wszystko zaczęło się w 1916 roku, kiedy młody Julius Fromm, pochodzący z Konina Żyd, prowadzący warsztat z artykułami gumowymi, opatentował pierwszą na świecie nowoczesną prezerwatywę z cienkiego lateksu. Produkt ten do tamtej pory produkowany był z jelit zwierzęcych, pęcherzy rybnych lub grubych gum z chropowatymi szwami. Nic więc dziwnego, że w szybkim czasie niemieckie fabryki produkowały setki tysięcy prezerwatyw każdego dnia, a znakomita ich część wysyłana była na front. Marka Fromma stała się na tyle popularna, że nazwa Fromms zaczęła być stosowana jako synonim prezerwatywy. Jednak w 1938 roku w ramach aryzacji Julius został zmuszony przez nazistów do sprzedaży fabryki matce chrzestnej Hermana Göringa. Fromm uciekł do Londynu, gdzie zmarł na atak serca po tym, jak dowiedział się, że część jego bliskich zamordowano w Auschwitz. Rodzina majątku nigdy już nie odzyskała. Popielniczka reklamowa Fromm Acts, pochodząca z czasów największej prosperity firmy, dotarła także do przedwojennego Gdańska. Kilka lat później została przysypana gruzami miasta. Ale nie na zawsze. W 1912 roku, dzięki staraniom urzędników miasta i profesorów Politechniki Gdańskiej, wybudowano budynek szkoły przy ówczesnej ulicy Falkweg, dzisiaj Topolowej, w którym utworzono Królewskie Gimnazjum Realne. Zapotrzebowanie na nową szkołę było duże. Wrzeszcz był wówczas nowoczesną, bogatą dzielnicą, a coraz większej liczbie mieszkańców. Budynek został więc zaprojektowany z rozmachem. Na parterze, między innymi, znalazła miejsce klasa biologiczna wraz z bogato wyposażonym w pomoce naukowe zapleczem. Szkoła działała nieprzerwanie jako niemiecka do 1945 roku. Budynek przetrwał zniszczenia wojenne, gdyż po wejściu Armii Radzieckiej do Gdańska został przekształcony w szpital wojskowy. Salę gimnastyczną zamieniono w stajnię, a wyposażenie klas usuwano na prędce, zazwyczaj wyrzucając je przez okna. Taki los musiał spotkać zaplecze sali przyrodniczej. Jej resztki, pamiętające początek XX wieku, ujawniły się dopiero podczas prac ziemnych w 2015 roku, gdy koparki wyrównywały nawierzchnię boiska szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W hałdzie ziemi, składowanej w okolicznym lesie, można było dostrzec pozostałości eksponatów zanurzonych w formalinie, chemicznych kolb, modeli maszyn. Wśród tych wszystkich fragmentów, wyrzuconych po raz drugi, w całości zachował się prawdopodobnie jedynie ten 8-centymetrowy preparat kryli. Artur Henning w Wolnym Mieście Gdańsku na Podwalu Staromiejskim prowadził sklep winiarski. Przedwojenna konkurencja w handlu sprowadzała się często do produkcji pamiątek reklamowych, mających zachęcić klientów do powrotu. Dwa puste otwory w porcelanowej podstawce niegdyś najpewniej trzymały kalendarz. Świnki i koniczyny, zdobiące szczyt tej ozdoby, to tradycyjne symbole szczęścia. Czy to dzięki nim ten kruchy przedmiot, choć posklejany z fragmentów, przetrwał? Erich Scharping, Danzig, Neufa Wasse, Fischenstrasse, Nie wszystek umrę. Ta napisana ołówkiem inskrypcja znajduje się na odwrocie chromolitografii znalezionej kilka lat temu pod koszem na śmieci w centrum Gdańska. Dom pod wypisanym adresem przetrwał wojnę wraz ze zdobiącą jego bramę drewnianą figurą pomuchla, uśmiechniętej ryby smoka. Pomuchal jest jedną z niewielu ozdób zachodniej pierzei kamienic przy tej ulicy. Po przeciwnej stronie fasady są znacznie bogatsze. W Nowym Porcie mówiło się, że kiedy budowano ulicę, w jej obecnym kształcie stronę zachodnią objęli marynarze i robotnicy, wschodnią zaś oficerowie marynarki. Stąd brać się miała owa różnica w wyglądzie kamienic. To, że istotnie po zachodniej stronie Fischenstrasse mieszkali robotnicy, potwierdzają księgi adresowe z 1937 i 1942 roku. Później ślad się urywa. A jednak to zazwyczaj rzeczy żyją dłużej od ludzi i tak jest też w tym przypadku. Ten ciężki i nieporęczny obraz wędruje od niemal 100 lat w obrębie jednego miasta i wciąż przypomina o pewnym robotniku, który nigdy nie umarł.